Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Wita się Barbara. Program audycji dla chorych realizuje dzisiaj ojciec Grzegorz Woś. Witam ojcze. Drodzy państwo, dzisiaj w audycji dla chorych będziemy mówić o relacjach. Witam w studiu trzy panie. Panie, które reprezentują Stowarzyszenie Przystań M. Pani Małgorzata Ziarkiewicz, prezes stowarzyszenia.
Witam serdecznie.
Pani Magdalena Brzozowska,
również członek
Stowarzyszenia Przystań M. Pani prezes jest z Warszawy. Przeważnie.
Tak, stowarzyszenie zostało założone w Warszawie.
No właśnie, zaraz będziemy mówić, kiedy i tak dalej, ale przeważnie te ważne instytucje to w Warszawie. Pani Magdalena Brzozowska jest z Bydgoszczy.
Tak, z Bydgoszczy.
Rozumiem, że to pani jakąś filię prowadzi w
Bydgoszczy. To jest takie ziarenko posiane przez Małgosię. Małgosia z Warszawy pojawiła się na chwilę w Bydgoszczy, żeby właśnie posadzić to ziarenko stowarzyszenia i dzięki temu w Bydgoszczy również taka grupa jest.
Oraz pani Magdalena Elżbieta Jurzysta z Torunia, która jakoś w Toruniu taką grupę zainicjowała. Zgadza się?
Tak.
Tak. Pani Magdalena Jurzysta jest dodatkowo doktorem pedagogiki specjalnej. To podkreślam o tym, mówię o tym dlatego, że być może ktoś z radiosłuchaczy będzie chciał zadać jakieś bardzo specjalistyczne pytanie. Powiem jeszcze tak, że z panią doktor Magdaleną Jurzystą znamy się od lat. Jesteśmy po imieniu, a więc będziemy mówiły sobie po imieniu. Zgoda?
Oczywiście.
Temat dzisiejszy o relacjach, bo takim głównym chyba
polem działania
tak. Waszego stowarzyszenia Przystań M są relacje.
Tak jest.
Pani prezes, może najpierw o stowarzyszeniu jakieś kilka.
Tak, proszę,
informacji.
Może po imieniu, będzie mi łatwiej. Jestem prezesem tylko dlatego, że nikt inny nie chciał być prezesem. Stowarzyszenie zostało założone w 2008 roku i to był czas, kiedy ja sama bardzo mocno się nawracałam i wychodziłam z uzależnienia od drugiego człowieka. Mm-hmm. Może króciutko powiem o tym, chociaż to jest dosyć osobiste, ale właśnie moje jakby zaburzenia w relacjach były na wielu poziomach. Miałam zaburzoną relację przede wszystkim w moim małżeństwie, ale także z moimi rodzicami, a często z kolegami w pracy. I właściwie tak naprawdę moment, kiedy opuścił mnie i moich synów, naszych synów mąż, był takim mocnym strzałem w głowę, kiedy się obudziłam, kiedy zobaczyłam, że trzeba coś z tym zrobić. I moja przyjaciółka, która była w tym czasie, znaczy jest do dzisiaj trzeźwiejącą alkoholiczką, zaproponowała mi, żebym chodziła na meetingi 12-krokowe. Ja zaczęłam chodzić na te meetingi z alkoholikami i zobaczyłam, że ich program 12 kroków jest genialnym pomysłem na rozwój osobowy. Właśnie na uleczanie tej chorej, tej dysfunkcji w relacjach, bo można mieć dysfunkcję spowodowaną stanem zdrowia, można nie móc chodzić, prawda? A można też nie móc mieć prawidłowych relacji, czyli założyć rodziny, czyli dobrze się czuć w jakiejkolwiek społeczności, czy zawodowej, czy też przede wszystkim rodzinnej, bo to jest nasza podstawowa, tak, prawda, wspólnota. Tak. I zobaczyłam to i pomyślałam, że to jest jedno z najlepszych pomysłów na życie w tej chwili, kiedy mnie to pomogło, żeby pomagać innym.
Świetnie, że to pani mówi, pani prezes, dlatego że tutaj, kiedy o 12 krokach, najczęściej mówimy wtedy, kiedy są audycje na temat uzależnienia od alkoholu i często podkreślamy w tych audycjach, że 12 kroków to jest program właściwie dla wszystkich ludzi.
Program przede wszystkim duchowy.
Tak.
Muszę powiedzieć, że przez jakiś czas pracowałam w domu rekolekcyjnym ojców jezuitów w Suchej, niedaleko Torunia. I właśnie ojciec, który opiekował się alkoholikami, w domu trzeźwieli ludzie, miał bardzo ciekawe wykłady na temat duchowości 12 kroków. My pracujemy na kilku podręcznikach, ale szczególnie właśnie na podręczniku, który jest jakby przystosowany do tego już tak czysto duchowego programu. Nazywa się 12 kroków chrześcijanina ku lepszemu życiu. I to rzeczywiście, to jest to lepsze życie, to jest oczywiście nawrócenie, prawda? A zauważyłyśmy, że w momencie, kiedy przechodzimy proces jakiegoś dojrzewania, kiedy nasza psychika pracuje, powstaje niesłychana taka luka, że nie możemy pracować tylko na jednym poziomie, prawda? Na poziomie psychiki. Zaraz wchodzi drugi poziom, poziom ducha. I dlatego też wiele osób ma zawsze pytanie, dlaczego w programie 12 kroków jest tekst pod tytułem Siła Wyższa, tak? A nie Bóg. Oczywiście każdy ma prawo do powiedzenia, moją siłą wyższą jest Bóg. Ale może są osoby, które szczególnie w momentach trudnych relacji są zbuntowane, są odwrócone tyłem do Boga. I my wtedy się do nich przodem.
Różnie człowieka kształtuje, kogoś zbliża do Boga, do wiary, a są osoby też, które po prostu jakoś tak odchodzą i załamują się, prawda?
To... Ja myślę, że to jest taki proces normalny. Ja też byłam zbuntowana w tym momencie, kiedy opuścił mnie mąż i uważałam, że świat mi się zawalił.
Panie Boże, dlaczego mi to robisz?
Dokładnie. Tak. I jeżeli jesteś, no to wróć mi męża, no, tak? No. A teraz już powiem inaczej, że to był najpiękniejszy moment w moim życiu. I mogę tak powiedzieć, tak jak mój przyjaciel alkoholik, Felek, z 40-letnim stażem trzeźwienia, mówi, że on dziękuje Bogu za jego alkoholizm.
Tak, wiele osób tu mówi. W tym studiu takie zdania padają dość często. Tak.
A ja dziękuję za moją trudną relację.
Tak. Pani prezes, użyła Pani właśnie przed chwileczką słowa relacja, o czym to słowo już było używane. Ale co to takiego jest? Dlatego, że mówiłam Panią przed audycją, zaczęłam szukać jakiejś etymologii tego pojęcia. Okazało się, że ani w słowniku psychologicznym, ale podkreślam, 78-9 roku, ani w słowniku psychiatrycznym, psychiatrii, też z podobnych lat, nie znalazłam tego pojęcia. Dopiero w słowniku wyrazów obcych znalazłam takie pojęcie bardzo techniczne, powiedziałabym, że relacja, zaraz znajdę, relacja to jest stosunek zachodzący między przedmiotem, przedmiotami, pojęciami i wielkościami. I w nawiasie było zaznaczone log, to znaczy takie logistyczne pojęcie, powiedziałabym. A czym jest relacja? Jak wy rozumiecie relację? Pani Magdalena Wrzazowska.
Proszę mi też mówić po imieniu, ponieważ u nas jest taka zasada.
Nie wiem, czy jakoś będzie uda mi się, ale zobaczymy.
Bez względu na to, ile mamy lat, bo w naszych grupach są 20-letnie dziewczyny i 70-letnie.
20-letnie już czują, że potrzeba to jest, pomocy.
To jest najbardziej genialne, że takie młode dziewczyny szukają już pomocy i czują, że chcą od życia czegoś więcej i znajdują. Każdy, kto szuka, ten znajduje. Ale wracając do tych relacji, do tego pojęcia, w naszych grupach relacja jest rozumiana jako język serca. Uczymy się tej komunikacji patrząc sercem i przede wszystkim to pozwala nam zauważyć, że żeby wejść w relację z człowiekiem, przede wszystkim trzeba wejść w relację z Panem Bogiem.
A więc relacja to jakiś stosunek, porozumienie, można tak nazwać?
Jak najbardziej. Komunikacja? Porozumienie z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Panem Bogiem. I wchodząc właśnie w taką relację, uczymy się przede wszystkim łagodności. To jest to, co jest dla nas najcenniejsze. I grupa, którą prowadzę w Bydgoszczy, jest grupą już od 5 lat. I piękne jest dla mnie to, że dziewczyny, które przychodzą dziewczyny, kobiety poszukujące wspólnego języka, tych relacji z ojcem, z matką, z dzieckiem, z przyjacielem, które nie potrafią kochać i nie mają zielonego pojęcia, uczą się tego wspólnie z całą grupą i stają się takimi perełkami. Ktoś, kto przyszedł rozgoryczony, zgorzkniały, nagle staje się zupełnie innym człowiekiem i to jest fantastyczne, że po prostu takie cuda dzieją się na naszych oczach, że można zobaczyć takie niesamowite zmiany w drugim człowieku.
Przeobrażenia.
Które, tak, dosłownie, można to tak nazwać, przeobrażenie. Kiedyś w naszej grupie pojawiła się dziewczyna, która znalazła nas na stronie i przychodzi przed spotkaniem, ja już byłam wcześniej, i oświadcza mi, że znalazła tą grupę w internecie, bo poszukuje pomocy, ale absolutnie nie wierzy w Pana Boga i czy ona może w tej grupie zostać. No to ja się pytam, ale czy ty wierzysz w miłość? No pewnie, no w miłość to każdy wierzy, no bo właśnie o to chodzi, że tej miłości nam potrzeba i bez względu na to, jak się zarzekamy, wyrzekamy, to wszyscy chcemy kochać i chcemy być kochani. I została. Została, zaczęła wchodzić w relacje z drugim człowiekiem, wchodzić w relacje ze sobą i wchodzić w relacje z Panem Bogiem.
Zaczęła się uczyć, co to
zaczęła
znaczy
się
relacja,
uczyć.
Pewnie.
Tak, i to jest to, że w tych grupach uczymy się przez naśladownictwo. Tak jak dzieci malutkie uczą się zachowań swoich rodziców i potem są, jakie są, tak zacząć można bez względu na to, ile się ma lat, przez naśladownictwo. My właśnie przyjechałyśmy tutaj prosto z warsztatu z Ciechocinka i miałyśmy niesamowite doznania, takie radosne, ponieważ wśród nas pojawiła się kobieta z 46-letnim stażem, która zauważyła...
Stażem małżeńskim.
Stażem małżeńskim, tak. Która zauważyła swoją pracującą córkę na naszym programie 12-krokowym, która zaczęła jej pokazywać, jak można wchodzić w relacje z wnukami.
Córka
zaczęła pokazywać, jak można zmieniać te relacje. I ona po prostu zaczęła pragnąć postępować tak samo. I pojawiła się u nas na grupie.
A czy o relacjach mówimy tylko w sensie pozytywnym, czy też...
Byłoby to cudowne, gdyby tylko w sensie pozytywnym można, ale niestety no, są trudne relacje. Prawda?
No, Kępiński mówi o tym, a tu na naszym terenie profesor Wojciechowski, o tym, że mamy relacje do, czyli ku komuś i relacje od, tak, zwane też ucieczką, odsunięciem, i relacje z. Także no, te trzy jednak na to trzeba spojrzeć całościowo na jakby te trzy możliwości.
Rozumiem. Takim moim, tu Madziu powiedziałaś o Kępińskim, o profesorze Wojciechowskim, a ja kiedy zaczęłam myśleć o tej audycji, która jakoś tak powstała przed kilku dniami dopiero, skorzystałam z okazji, że jesteście panie w Ciechocinku blisko i że tak powiem przesunęłam inny temat, żeby jakoś tak skorzystać z waszej obecności tu blisko studia, blisko Torunia. Kiedy zaczęłam myśleć, to sięgnęłam do mojego takiego autora ulubionego, nie powiem, że mistrza, do Bubera. Do Martina Bubera, który, no, dla którego głównym takim tematem jest dialog. On mówi, że w relacji jest para słów, dwa słowa, ja i ty. I to wtedy jest, zdaje się, ta prawdziwa relacja, jeżeli tę drugą osobę widzimy jako ty. I jeżeli z tą drugą osobą jesteśmy na tej samej płaszczyźnie, że my zauważamy jej godność i tak dalej,
jeżeli jesteśmy ale też empatyczni.
Może, tak. Ale może być też relacja ja-to. I wtedy już się zaczynają problemy, prawda? A więc kiedy drugiego człowieka traktujemy przedmiotowo, a nie podmiotowo. Powiedzmy teraz o tych niebezpieczeństwach, które...
Czy ja bym powiedziała najpierw o tych pozytywnych, dlatego że właśnie w tej chwili skończyłyśmy warsztaty i część tych warsztatów dotyczyła porozumienia, komunikacji, porozumienia bez przemocy. Oczywiście nie mówimy o przemocy fizycznej, ale przemocy słownej, bo nasza przemoc bardzo często wyraża się w słowach i w naszym planie wobec drugiego człowieka, prawda? My planujemy mu, jak ma wyglądać, jak ma żyć. Najczęściej robimy to z dziećmi, że właśnie jakby budując relacje, od razu wychodzimy z założenia, że to my mamy tworzyć tego człowieka.
My mamy plan na
człowieka. Mamy plan na niego. Nie biorąc pod uwagę jego planu, a nie biorąc w ogóle pod uwagę planu Boga na jego życie. I porozumienie bez przemocy wprowadza taki piękne pojęcie, pojęcie potrzeby, niespełnionej potrzeby. W momencie, jeśli ktoś wobec mnie jest agresywny, jeżeli ktoś zachowuje się właśnie przemocowo, my możemy się zastanowić, jaka jego potrzeba jest niespełniona, że on nie buduje tej relacji na zasadzie komunikacji, porozumienia, tylko buduje na zasadzie agresji.
Ale pani prezes, to co pani powiedziała, to zakłada taką niesamowicie dużą, niesamowicie empatię, ale taką właśnie uwagę, bo już nie chciałam tego słowa empatia używać, taką uwagę, zauważanie drugiego człowieka, a przeważnie, kiedy mamy problem, to przecież skupiamy się na swoich właśnie potrzebach, na swoim bólu i tak dalej.
To jest taki proces, że jeżeli my zdrowiejemy, bo tak to nazywam, prawda? Czasami nawet wprowadzam słowo trzeźwiejemy z chorych relacji, tak? To jeżeli my zdrowiejemy, to zaczynamy widzieć swoje, z siebie, tak? Swoje wady. Nie mówimy, bo on... czy ona, koleżanka w pracy, tylko zobaczymy siebie. I to jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok. Ja muszę zobaczyć siebie. Jeśli zobaczę siebie, rzeczywiście to takie bardzo już oklepane, stanę w prawdzie, ale tak. Bardzo mądre słowo.
Przejdziemy do 12 kroków, to jeszcze tego dotkniemy.
Tak. A w tym momencie właśnie widząc tego drugiego, wtedy dopiero zobaczę drugiego, jak zobaczę siebie. Nigdy wcześniej.
Tak, to bardzo ważne. Mówiła pani prezes.
Tak, ja chciałam właśnie jeszcze wrócić. Magdalena
Brzozowska.
Tak, z grupy bydgoskiej. Chciałam powiedzieć właśnie, że osoby, które pojawiają się w grupach, są tak poranione, że nie ma w ogóle mowy o jakimkolwiek dialogu. Przychodzą po to, żeby uzdrowić relacje z drugą osobą, ale tak w rzeczywistości przychodzą po to, żeby naprawić tą osobę, z którą nie potrafią rozmawiać. I na początku każda, bo ta grupa jest kobieca, jest mocno rozczarowana, kiedy mówimy, że tutaj nie pracujemy nad twoją mamą, tatą, mężem, córką, że jeżeli będziesz chciała wykonać jakąkolwiek pracę, to tylko i wyłącznie nad sobą. I od tego zaczyna się cała przygoda.
Tak, to zrozumienie tego problemu jest ważne także dla osób współuzależnionych, prawda?
Tak,
którym tutaj my często z tego studia radzimy, jakiejś mamie czy żonie. Radzimy, proszę pani, proszę znaleźć grupę Al-Anon. A pani odpowiada, ależ dlaczego? Przecież to mój mąż jest agresywny, pije codziennie i tak dalej. Tak. Ja robię wszystko, żeby mu pomóc.
To, co pani mówi w tej chwili, to są tak podstawowe rzeczy, że przychodzę właśnie i mówię, słuchaj, proponuję ci terapię. A ona mówi, nie, ja nie potrzebuję terapii, to mój mąż pije. To są słowa naprawdę prawie codziennie słyszane.
Tak,
a jak ja mówię, słuchaj, ale może byś się sobie przyjrzała najpierw, bo męża nie zmienisz, tak? On może siebie zmienić. I te telefony, o których pani redaktor mówi, to są po prostu nagminne. Dzwoni do mnie matka i mówi, mój syn pije. I ja bardzo bym chciała, żeby on zaczął nad sobą pracować. Ja mówię, świetnie, niech on do mnie zadzwoni. Ja mu powiem, gdzie są grupy spotkań AA. A panią zapraszam do nas. I, bo ja wiem dobrze, że ona już ma problem w relacji, prawda? Współzależniona. To jest jeden z, no, u nas jest bardzo dużo osób współzależnionych, ale nie tylko. Bo jakby no, to jest taka postawa, że wiele osób pracujących w grupach Al-Anon przychodzi też do naszych grup. My się nazywamy anonimowi w dysfunkcyjnych związkach.
Aha.
Czyli ADZ w skrócie. I to jest po prostu jakby rozszerzenie, bo Al-Anon ogranicza, prawda, ten problem do współuzależnienia. Osoba chora, osoba uzależniona od alkoholu, czy innych, czy narkotyków i osoba, która się współuzależniła, prawda, pracuje z nią, nie potrafi powiedzieć nie, nie potrafi stawiać granic. Podczas gdy u nas taka chora relacja przecież może dotyczyć osób, które nie mają nic wspólnego ani z alkoholem, ani z hazardem, ani z narkotykami, a też dysfunkcyjnie podchodzą. To nie jest zdrowe, kiedy na przykład matka próbuje za córkę wymyślić, jak będzie za dorosłą córkę, czy za dorosłego syna, wymyślić, jak będzie miało wyglądać jej życie. I ona jej mówi, co ona ma studiować, czy gdzie ona ma pracować, czy też ona żyje problemem jej małżeństwa, które przypuśćmy też nie, akurat nie wypaliło. Mamy kilka takich osób, kilka tak zwanych teściowych. Staramy się z nimi pracować bardzo mocno, żeby te panie pozwoliły żyć swoim dorosłym dzieciom, tak? Bo to jest właśnie na tym polega, że one, pomimo że mają poczucie wielkiej miłości, tak naprawdę nie jest to miłość. Miłość polega na tym, ale pozwolę komuś upaść. Właśnie dlatego, że go kocham.
Tak, ale to jest właściwie podstawowa sprawa. To, co pani teraz powiedziała, jeżeli kochamy, jesteśmy związani emocjonalnie z drugą osobą, to mi się wydaje nam się, że my wszystko wiemy i chcemy dla niego takiego dobra, to jest nasze dobro.
Czyli kochająca żona alkoholika, że posłużę się tym przykładem, to jest taka osoba, która jeśli mąż wraca pijany do domu, po kolejnych już oczywiście trzeźwieniach, to wystawia mu walizeczkę i nie otwiera mu drzwi. To jest oczywiście bardzo trudne, to jest łatwo powiedzieć. Ja zrobiłam to z moją pijącą przyjaciółką. Dlatego mogę powiedzieć, że doświadczyłam tego bólu. Moja pijąca przyjaciółka dzwoniła do mnie i mówiła: Małgosiu, jest druga w nocy, ja nie mam alkoholu, proszę mi przywieźć, prawda? Ja musiałam jej powiedzieć: nie, kochana, ja ci nie przywiozę tego alkoholu, jutro rano, jak będziesz trzeźwa, pojedziemy, zawiozę cię na terapię.
Ja jeszcze zrobię taką asekurację w tym momencie, pani prezes, dlatego że nie chciałabym, żeby ktoś z radiosłuchaczy jakoś odczytał, że rozbijamy małżeństwa. I powiem tak, wiele razy w tych audycjach na temat uzależnienia, czy od alkoholu, czy od narkotyku, bo przecież one przez prawie 25 lat sukcesywnie są tutaj w Radiu Maryja. Wiele razy osoby, które radzą, które są w jakichś takich związkach, czy rodzinnych, czy przyjacielskich, mówią, że to jest metoda, tak, to, o której pani wspomniała, tak zwana miłość rozsądna, prawda, miłość taka twarda, ale też taka, gdzie się, że tak powiem, dopuszcza do głosu nie tylko emocji, ale też rozum. Pan Bóg dał nam rozum, oprócz, prawda, serca, prawda? I te osoby, które tu w studiu mówią, że wiadomo, jest taka zasada, ale ja nikomu nie powiem, wystaw mu walizki. Ja wystawiłam walizki. Ja wystawiłam walizki swojemu dziecku, które brało narkotyki i to go uzdrowiło. Ale tę decyzję musi podjąć każdy, kto żyje w takim problemie, prawda?
Tak. Ja oczywiście nikomu też nie mówię, żeby wystawił. Ja mówię o tym, co można zrobić, tak, prawda? Ja mówię, jaki jest, na czym polega ta dobra miłość? Dobra miłość, zdrowa miłość nie będzie polegała na tym, że ja przyjmuję z otwartymi ramionami.
Że będę zagłaskiwała.
Tak, i nie przeciwstawiam, nie stawiam żadnych granic. Przede wszystkim dobra miłość to granice, to stawianie granic.
Tak, nie wiem, czy... Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy o relacjach. Gościmy w studiu przedstawicieli Stowarzyszenia Przystań M,
Co to tak znaczy jest. Przystań M?
Stowarzyszenie Przystań M. Miłość, ta nazwa miłość? Może oznaczać wiele. Tak.
No, właśnie,
starałam się. Znaczy to jest po prostu tak, że na pewno miłość jest podstawą zdrowej relacji, dobrej relacji. Mm-hmm. Więc zostanie.
Tak
poza tym
tak możemy rozumieć.
Bóg jest miłością. Nie tak. mówmy tego dosadnie, ja tego aha. nigdy tak nie mówię, ale dla mnie tak aha. jest. I tutaj właśnie jeszcze chciałam może dodać, że...
Ja może jeszcze panie tak. przedstawię, bo powiedziałam, że Stowarzyszenie Przystań M. Jest pani prezes stowarzyszenia, pani Małgorzata Ziarkiewicz z Warszawy, pani Magdalena Brzozowska z Bydgoszczy oraz pani Magdalena Jurzysta z Torunia. I proszę bardzo.
Tak, dlatego, że jak zaczęłyśmy jeszcze mówić o... Na razie mówimy ciągle o tej dysfunkcji, prawda? Ale ponieważ my staramy się też zapobiegać tym dysfunkcjom. Przede wszystkim w relacjach nie tylko małżeńskich, ale w relacjach rodzinnych mhm. pomiędzy rodzicami a dziećmi. I wtedy postanowiliśmy prowadzić warsztaty, które będą dla osób, które nie widzą żadnego problemu na razie, ale chcą się rozwijać. I takie propozycje właśnie mamy latem, kiedy już nie spotykamy się tylko w tych naszych grupach. Członkowie tych grup też, ale ludzie zupełnie nie pracujący jeszcze w grupach jadą z nami na wakacje, gdzie łączymy pracę terapeutyczną z wakacjami po prostu, żeby to był taki program całościowy, żebyśmy mogli odpocząć, żeby rozwijał się nasz duch i psychika. I właśnie dlatego też to łączymy z modlitwą wspólną, z Eucharystią codzienną. Mamy też już takie stricte, dokładnie religijne propozycje jak rekolekcje ignacjańskie dla rodziców małych dzieci. To jest taka propozycja specjalna, ponieważ spotkałam się z tym, że rodzice małych dzieci narzekają na to, że ich życie duchowe zamiera na skutek przeciążenia pracą. Mhm. No, szczególnie jak rodziny są
większe,
oczywiście tak. jak mhm. tam jest czwórka czy piątka, a mamy też rodziny z siódemką. Mhm. I wtedy po prostu my zajmujemy się dziećmi, żeby rozumiem. Do obiadu tak. rodzice mogli sobie tak, spokojnie
piękna
spotkać się z Bogiem. Tak. tak.
Dziękuję bardzo, ale chciałabym jeszcze, już jest 13:28, za chwilę będziemy oddawać głos radiosłuchaczom, ale jeszcze chwilę porozmawiamy, bo nie mówiliśmy jakoś tak dokładniej o 12 krokach. Nie chciałabym, żebyśmy omawiali te kolejne kroki, ale ja popatrzyłam na 12 kroków anonimowych alkoholików, na 12 kroków przystani, Stowarzyszenia Przystań M. Zobaczyłam, że to jest właściwie to samo, tylko dodane są jakieś jeszcze pojęcia chyba, tak?
Czy nie tyle dodane,
rozszerzone,
co zmienione. Po prostu proszę. Słowo alkohol zastępujemy chorą relacją.
A ja na to
tak?
w ogóle nie zwróciłam uwagi. Bo...
ale szczególnie no, pierwszy krok, prawda?
I zobaczyłam, jeszcze skończę moją myśl, zobaczyłam tak zwane słowa klucze. To Madzia już wie, o co chodzi, jak się pisze artykuł, prawda, naukowy, to zawsze trzeba słowa klucze jakoś tak wyakcentować. Dla mnie takimi słowami najważniejszymi w tych 12 krokach to jest bezsilność, szczerość, pokora, prawda, to razem jakoś tak, prawda, i wybaczenie.
Tak jest.
I chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiali. Bezsilność. Dokładnie. Proszę, która...
Bezsilni,
pani Magdalena Brzozowska.
Tak, bezsilni.
Pani Maciu.
Kiedy Maciu. Zaczynamy być bezsilni, to dopiero wtedy możemy mówić o tym, że jesteśmy gotowi do pracy. Podczas rozmowy była pani tak troszeczkę zdziwiona, kiedy powiedziałam, że w naszej grupie chcą kobiety już od 20
tak,
roku życia. I to jest właśnie ta nasza bezsilność, kiedy na przykład wychodzimy z domu, który był trudnym domem, gdzie były bardzo trudne relacje, gdzie tak jak mówiłam, uczymy się przez naśladownictwo i tego naśladownictwa nie było. I teraz taka młoda dziewczyna wchodzi w nowy związek
i przenosi
na całe życie.
To, tak.
Jest to małżeństwo i ona nie umie się odnaleźć w tej relacji. I wtedy nie umie rozmawiać. powtarza sobie, że jej rodzina będzie inna, że będzie lepsza, kochająca, że nie będzie powielała błędów rodziców, a to nagle widzi, że robi dokładnie to samo, bo nie potrafi. I takie grupy jak nasze uczą tych zdrowych relacji. Te zdrowe relacje są właśnie takie, że one nie muszą być łatwe, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko ma być łatwe, a jak nie jest łatwe, to trzeba sobie poszukać czegoś innego.
Tak, zmieniamy, wyrzucamy do kosza.
I uczymy się, że relacje są trudne i to właśnie jak jest trudno, to będzie pięknie, tak? A jeżeli jest coś łatwe, to jest tylko na chwilę. I to, tej właśnie filozofii życia uczymy nasze dziewczyny. I jeszcze chciałam dodać, dlaczego mówię o dziewczynach i kobietach. Bo w relacjach przede wszystkim jest tak, że kiedy są grupy mieszane, a tak jak mówiłam na początku, przychodzą ludzie, którzy są zmęczeni życiem, przede wszystkim przychodzą jako ofiary, to wtedy pogubieni w ten sposób, że kobieta szuka pocieszenia, mężczyzna szuka zrozumienia, wchodzą znowu w chore relacje. A właśnie o to chodzi, żeby grupami pracować, że kobiety pracują nad sobą i mężczyźni też.
Rozumiem, że to są jednorodne grupy. Tak?
Jednorodne kobiece grupy. I tak w Warszawie przez jakiś moment, Małgosiu, utworzyła się męska grupa wsparcia.
Powołaliśmy męską grupę, był człowiek, który chciał ją prowadzić i nawet przez 2 lata funkcjonowała. Ale niestety wykruszyła się i jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo bardzo chciałabym, żeby panowie też pracowali. Ja myślę, że jest tutaj bardzo istotne, szczególnie w pierwszym kroku, w którym przyznajemy się do swojej bezsilności, tak? I mówimy, że przestaliśmy kierować, że kierując życiem drugiego człowieka, przestaliśmy kierować własnym. I należy na to zwrócić uwagę, bo jest to moment wielkiej pokory, żebym ja się przyznała, nie tylko do bezsilności, ale do tego, że kierowałam życiem drugiego człowieka, prawda? Więc może nie jest to łatwe, ale jeżeli ta pokora w tym momencie zaistnieje, jeżeli rzeczywiście...
Pewna prawda. Pokora to prawda.
Oczywiście.
Przecież,
przyznanie się, szczerość.
Żebyśmy nie rozumieli pokory jako jakiejś uniżoności, nie wiadomo czego. To jest prawda.
Absolutnie. Zawsze staram się tłumaczyć, czym jest pokora, tak? Pokora to nie znaczy, że ja muszę na klęczkach. Pokora to ja muszę z podniesioną głową właśnie,
no właśnie
przyznać się.
Pokora to zgoda na rzeczywistość taką,
na
jaka
siebie,
jest w tej chwili.
Tak, na siebie, tak.
Na rzeczywistość, tak, jaka
na rzeczywistość,
jest w tej chwili.
Że w tej chwili moja relacja jest trudna. I to ja mam wpływ na to, żeby ją zmienić, a nie czekać, aż druga osoba zmieni tą relację w rodzinie.
Tak. A to pojęcie wybaczenie, które tak jakoś...
To jest też w 12 krokach bardzo pięknie pokazane, ponieważ 4 krok, krok, który nazywa się krokiem takiego wielkiego remanentu i porządkowania, pokazuje nam ten 4 krok, ile rzeczy tak naprawdę, ile spraw jest nie tyle, że my ich nie przebaczamy komuś, tak? Ale to ktoś musi nam je przebaczyć. My tego najczęściej nie widzimy, bo bardzo trudno jest zobaczyć tą małą drzazgę w swoim oku, prawda? Więc dlatego właśnie należy najpierw zrobić ten wielki remanent. I z tym przebaczeniem jest tak, że po zrobieniu remanentu, przynajmniej w moim wypadku, było tak, że to było tak zupełnie jasne, że ja mam prosić o przebaczenie. Tak? Prosić innych o przebaczenie, a potem przebaczyć. W pierwszym odruchu mojej miłości do drugiego, która się pojawia w tym momencie, jak widzę, ile rzeczy zrobiłam źle. Prosiłam moich synów o przebaczenie tego, jak egoistycznie postępowałam, jak właśnie na siłę kierowałam ich życiem, ale potem też oni sami mówili do mnie, mama, ty też nam przebacz. Tak? I to jest jakby naturalny proces. Jeśli właśnie zaczynamy od tego przebaczenia w sobie, że prosimy o drugiego, o przebaczenie drugiego, a potem dopiero przebaczamy temu, który nas zranił. Jest charakterystyczne to, co mówiła Madzia, że osoby bardzo zranione mają wielkie trudności z przebaczaniem. Dopiero wtedy, kiedy my się poczujemy kochani, a kiedy sami siebie kochamy, jest nam łatwiej przebaczyć. Tak naprawdę.
Podpisuję się pod tym jedną i drugą ręką.
To co, wobec tego dziękuję paniom bardzo.
Bardzo
będziemy teraz rozmawiać z radiosłuchaczami, jeżeli zechcą do nas telefonować i zechcą rozmawiać tu z paniami. Drodzy państwo,
zapraszamy.
Właśnie, rozmawiamy dzisiaj o relacjach. Podaję telefony 655 23 55, 655 23 56, 56 to numer kierunkowy do Torunia, Polska Północna, Południowa, ale to już państwo wiedzą. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200 i dwa numery telefonu dla zagranicy 655 23 33 655 23 66 048 56 numer kierunkowy, a dla USA i Kanady 011 48 56. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych o relacjach.
Nałóż mnie miłości krzyża, nałóż mnie miłości krzyża, wciąż umierać razem z Tobą, Baranku. Nałóż mnie miłości krzyża, nałóż mnie miłości krzyża, we krwi Twojej pukać szaty, Baranku. Panie, na słabe serce moje, które pragnie rozdawać Twą miłość nie tylko przyjaciołom, a nade wszystko wrogom. Ty ukryty w mym wnętrzu kochaj. Nałóż mnie miłości krzyża, nałóż mnie miłości krzyża, wciąż umierać razem z Tobą, Baranku. Nałóż mnie miłości krzyża, nałóż mnie miłości krzyża, we krwi Twojej pukać szaty, Baranku. Pełen miłości patrzysz z drzewa krzyża, rozciągając szeroko ramiona. Niech każde cierpienie przybliża mnie do Ciebie. Naucz mnie ofiary, Baranku milczący. Naucz mnie miłości krzyża, naucz mnie miłości krzyża, wciąż umierać razem z Tobą, Baranku. Nałóż mnie miłości krzyża, nałóż mnie miłości krzyża, we krwi Twojej pukać szaty, Baranku. Spójrz, Panie, na słabe serce moje, które pragnie rozdawać Twą miłość nie tylko przyjaciołom, a nade wszystko wrogom. Ty ukryty w mym wnętrzu kochaj. Nałóż mnie miłości krzyża, nałóż mnie miłości krzyża, wciąż umierać razem z Tobą.
drodzy Państwo, w audycji dla chorych w Radiu Maria rozmawiamy o relacjach. 13:40 minut, odbieramy telefony. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Małgorzata z Krakowa.
Witamy Pani Małgorzato.
Ja mam takie pytanie, bo szczerze mówiąc, ja
słabo słyszę Panią.
Pracowałam na tym programie i chciałam spytać, czy Panie korzystają może z takiego podręcznika Wreszcie Żyć, 12 kroków ku pełni życia, czy macie jakieś inne materiały do pracy, że tak powiem, nad tym programem?
Tak, witam Panią. Pracujemy na spotkaniach meetingowych właśnie na tej książeczce niebieskiej, o której Pani mówi. Natomiast na spotkaniach warsztatowych, to są wtedy spotkania zamknięte, pracujemy na takim ściśle programie AOS-kim, 12 kroków i 12 tradycji oraz Wielka Księga. Takie są nasze.
A mam jeszcze takie pytanie, no bo słyszę tam, że to jest że to stowarzyszenie ma siedzibę w Warszawie, no że jest jakiś tam oddział w Toruniu i w Bydgoszczy, a czy na przykład, no i tak mówię, ja jestem z Krakowa, ale w ogóle czy w jakichś innych miastach jeszcze? Czy to
tak, właśnie o tym mieliśmy powiedzieć pod koniec audycji, ale to jest dobra
dziękujemy
sytuacja.
Pani za pomoc.
To jeszcze mam jedno pytanie, ja przejdę sobie wtedy na odbiór. Mam pytanie jeszcze takie, czy macie Panie może jakąś stronę internetową?
Tak, to o tym wszystkim zaraz powiemy.
Dobrze, no to ja
pozdrawiamy Panią, Pani Małgorzato i wszystkiego, co najlepsze. Odpowiadamy Pani
Tak, dziękujemy za pytania. Więc jeżeli chodzi o nasze grupy, niestety na południu jeszcze nie mamy grup, ale mamy nadzieję, że to się zmieni. W tej chwili mamy grupy w Trójmieście, w Poznaniu, w Kaliszu, w Koszalinie, w Bydgoszczy, Toruniu, w Warszawie działają dwie grupy. No i to na razie
I strona internetowa.
Adres nasz to jest www.przystan-m, czyli nie m, tylko sama literka m.pl i telefon kontaktowy do stowarzyszenia 501-289-869.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy Panią.
Ojej, to dwie Panie chyba na razie połączyły.
Nie, z Panią słuchamy. Może ma Pani włączone radio?
Ja, Agata z Łosic mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam wszystkie panie w studium i chciałam taką sprawę zapytać. Jeśli dobrze usłyszałam, że ojcowie jezuici mają ośrodek dla leczenia uzależnień od alkoholu. Znajomy znajduje się dokładnie, nie potrafię od kiedy, właśnie w takim ośrodku, ale tam nie jest to ośrodek katolicki, a to jest bardzo ważne dla człowieka. A on jest właśnie człowiekiem bardzo religijnym, bardzo dobrym człowiekiem. I teraz czy jest jakaś możliwość, i teraz jeszcze muszę zaznaczyć, że on znajomy nie ma dobrej relacji w rodzinie. Ja jestem dla niego znajomą i chcę po prostu dla jego jemu pomóc.
Tak, rozumiemy. Ponieważ bardzo słabo słychać, to już odpowiadamy panią. Pozdrawiamy panią serdecznie.
Mogę powiedzieć, że dom, o którym mówię, to jest dom rekolekcyjny ojców jezuitów w Suchej koło Bydgoszczy i ma swoją stronę internetową. Trzeba wejść na stronę Oaza Sucha. Kontakt do ojca dyrektora jest na stronie. Ważne jest, żeby zadzwonił pani znajomy, a nie pani. Nie pani, tak. Dlatego, że ojciec dyrektor najprawdopodobniej nie będzie chciał nie z panią na ten temat rozmawiać. Oczywiście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Proszę panią, wy w ogóle nie mówicie na temat.
Tak.
Bardzo ogromne wybiorcze myślenie realizują urzędnicy. I ja ogromnie ksiądze PiS sporządziłem i ja z wszystkimi nie mam możliwości nawet rozmawiać.
Proszę pana, ale ja nie bardzo rozumiem pana głosu. Naprawdę, nie wiem. Wydaje mi się, że staramy się mówić o relacjach. Pozdrawiamy pana serdecznie i wszystkiego, co najlepsze. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę panią, ja dzwonię w takiej sprawie. Mam syna 35-letniego, który jest uzależniony od komputera, internetu, a w głównej mierze od gierek. I z tego czasu, no już ładnych kilka lat wstecz, udało mi się, nie wiem jakim cudem, zaprowadzić go do pani, która prowadzi ośrodek terapeutyczny. I po przyjściu stamtąd otrzymałam coś takiego, bo sam był, prawda? No już 20 kilka lat miał wówczas. I powiedział do mnie coś takiego, że brzydko to zabrzmi, ale że ta kobieta przyjechała tutaj, ponieważ nigdzie nie mogła znaleźć sobie pracy.
Proszę pani, a pytanie jakieś do nas?
Pytanie takie, bo ja tak słuchałam tej audycji i coś niecoś wiedząc, czy ja jako matka śmiem twierdzić, że ja powinnam też pójść, a może najpierw zacząć jako pierwsza i szukać pomocy, żeby pomóc swojemu dziecku.
Tak, odpowiadają. Przepraszam, bardzo, że tak troszkę skracam,
bardzo,
ale są
bardzo dobra, dobra myśl. I myślę, że w tej sytuacji, w jakiej pani jest, jest to na pewno pierwszy krok.
Dobrze, że pani sama na to wpadła.
Bardzo dobrze,
wpadła,
że pani
tak?
sama na to wpadła. I zapraszamy. Jeżeli pani pochodzi z miasta, w którym są nasze grupy ADZ, to zapraszamy do grupy ADZ, Anonimowi w dysfunkcyjnych związkach, ale może pani znaleźć pomoc też w każdej grupie wsparcia. Także niekoniecznie musi być to nasza, nie wiem z jakiego miasta pani do nas dzwoni.
Ale w grupie Al-Anon.
Ale w grupie Al-Anon też tak. pani znajdzie pomoc i wsparcie.
Także pozdrawiamy panią serdecznie. Zapraszamy. I życzymy, aby pani rzeczywiście ten pomysł dobry zrealizowała. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Witamy, szczęść Panie. Boże wszystkim szczęść obecnym Boże. W studiu. Dwa zdania doświadczenia własnego, które ewentualnie, no, proszę ocenić. Więc nauka relacji jest to nauka, której codziennie uczę się od początku. Jest jedno zdanie, drugie zdanie, że ważnym elementem w tej nauce jest uległość. Ale nie uległość taka, która została tu, powiedzmy, też wspomniana, żeby to nie było na kolanach. Uległość w rozsądnych granicach, która będzie pokazywała tej osobie, z którą wchodzę w relację, że jestem skłonny przyjąć jej zdanie w takiej, powiedzmy, formie, która będzie oznaczała pozostawanie w obszarze prawdy. I nie naciskać w tym momencie, nie akcentować swojej prawdy, ale po prostu to, co jest wskazaniem Jezusa, no to z listu do Hebrajczyków, że został wysłuchany dzięki swojej uległości. Z mojej strony tyle. Dziękuję, szczęść
tak,
Boże.
Dziękujemy panie Pawle. Już panie ustosunkujemy się do pana wypowiedzi. Bardzo proszę, znaczy, pani prezes.
Trudno mi jest komentować, dlatego że zgadzam się absolutnie z panem i z tą wypowiedzią. Ja nazywam słowem, zastępuję słowo uległość słowem pokora. Mhm. Właśnie tym dobrze rozumianym oczywiście.
Prawda,
prawda, szczerość, prawda, tak. uczciwość wobec siebie. Przede wobec, wszystkim i wobec innych.
I drugiego, tak.
Tak bym to powiedziała. Nie nazwałabym uległość, bo kojarzy mi się tak, to właśnie
to
z kolanami trochę.
Tak. Tak, pan Paweł, który jakoś zawsze odnosi się do Biblii, tu właśnie tą uległość wyprowadził, wydaje mi się, z listu do Hebrajczyków. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi ksiądz Henryk.
Bardzo słabo słyszymy.
Bo z takiej historii.
O, dobrze, dobrze. Teraz
chciałem zapytać, jak pijacy traktują to na tle sakramentu, czy uważają to za grzech picie, czy grzech powszedni, czy grzech ciężki? Jakie spostrzeżenia panie mają w tym względzie?
Ale ja zrozumiały panie, bo ja nie bardzo rozumiemy. Proszę jakoś tak ukonkretnić pytanie, bo nie bardzo zrozumiałyśmy.
czy chciałem zapytać z pani obserwacji, jak traktują swoje sumienie. Czy picie to jest grzechem, czy jest grzechem powszechnym, czy jest grzechem ciężkim na przykład?
Traktują, czy uważają? Tak?
Ja usłyszałam, jak pijacy. Bardzo zrobiło mi się przykro, ponieważ pijak to jest człowiek, który dużo pije, ale nie jest alkoholikiem, nie jest uzależniony. Jeżeli ksiądz ma na myśli człowieka uzależnionego, czyli człowieka chorego, to w kategorii grzechu jest to bardzo trudno rozpatrywać. Dlatego, że czy to, że ja mam chory kręgosłup i nie mogę pomóc drugiemu, który niesie ciężką walizkę, jest grzechem? Z mojej strony, że nie pomogłam bliźniemu? Nie. Ja nie mogę, bo jestem chora. Natomiast jeżeli ktoś pije, ponieważ jest uzależniony, to oczywiście całe jego życie jest wielką tragedią, wielkim dramatem i życie jego rodziny jest dramatem. Bardzo ważne, żebyśmy nie traktowali alkoholizmu w kategorii moralnej, że to jest coś złego, to jest choroba. I musimy podchodzić do tego jak do choroby, żeby pomóc temu drugiemu.
To jest coś złego, tak jak choroba jest czymś złym. O, właśnie o
tak,
to chodzi.
W tej kategorii, tak.
Pozdrawiamy księdza bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Dziękujemy za pytanie. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Torunia.
Witamy Panią.
Halo, słyszą mnie panie?
Tak, bardzo tak. Dobrze.
Ja słabo słyszę panie.
Prawie na razie nie mówimy nic, bo słuchamy panią.
Słabo słyszę. Ja proszę panią właśnie dzwonię w sprawie tych relacji takiej słownej. Jak to jest proszę panią właśnie, bo ja z mężem od kilku lat, no tam 3 lata, teraz już no mam 69 lat, ale po prostu życie stało się nie do wytrzymania. Jeżeli coś mówię do męża, od razu są krzyki, wyrazy, awantury, na przykład wyrzuć śmieci, czy no cokolwiek powiem, to jest zaraz reakcja taka no straszna, no. I nie wiem co, ja już jestem u kresu tak wyczerpana.
Już pani odpowiadamy, a właściwie zapraszam.
Proszę troszkę pani. Głośniej, ja naprawdę nie.
Tak, to
nie, mówimy bardzo głośno.
Zapraszamy pani w poniedziałek.
Magdalena Jurzysta.
Na godzinę 17.
Ja właśnie z Torunia, ja bym chciała telefon do tej pani.
Zapraszamy w poniedziałek na godzinę 17 do kościoła jezuitów. Tam się spotkamy w salce. Trzeba wejść od...
Od ulicy Piekary.
Tak, od ulicy Piekary, na dole w salce domu zakonnego. Myślę, że jest szansa, że nauczy się pani no i właśnie. Słuchać potrzeb męża i jakby zauważać i dobrze określać swoje potrzeby. Jeśli ktoś chce, to w każdym wieku może do nas
jeszcze
przyjść.
Raz, jeszcze raz powtórzmy, Madziu, w poniedziałki grupa ta spotyka się.
Toruńska 17, ulica Piekary.
Od ulicy Piekary wchodzimy do tego małego domku, który jest...
Nie, do... na podwórku wchodzimy schodami.
A to trzeba...
Tak,
a,
no na, właśnie, spotykamy to się na parkingu.
Na parkingu o 17. Tak, na dziedzińcu.
Tak,
i
może dodamy, że grupa nasza jest anonimowa. Nie musimy mówić nic więcej niż swoje imię i bezpłatna oczywiście.
Tak,
zapraszamy bardzo serdecznie.
Tak. Czy jeszcze jest telefon? To odbierzemy ostatni, ojcze, dobrze? Słuchamy Radio Maryja. Halo? 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 Osoba się wyłączyła, ale może słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Gosia z Lubuskiego. Mam pytanie, bo tak przed chwilką była mowa pijak, alkoholik. Jaka jest różnica, jaka jest granica?
Ale dzisiaj mamy audycję na temat relacji, a o alkoholizmie były 2 tygodnie temu była audycja. To,
aha.
To tak trudno.
Ja może tylko jednym słowem.
Tak, dobrze.
Żeby pani, granica jest bardzo jasno określona i w każdym punkcie, gdzie spotykają się anonimowi alkoholicy, można uzyskać odpowiedź na to pytanie. Czy ktoś pije, bo musi pić? Czy ktoś pije, bo lubi pić? I taki, który lubi pić, to jest pijak. Tak. A taki, który musi pić, to jest alkoholik.
I nie kieruje już własnym życiem.
Tak jest.
Tak, tak. Także to są takie oczywiste rzeczy, ale myślę tutaj, że ksiądz, który użył pojęcia pijak, użył pojęcia w sensie takim potocznym, bo tak. Mówi się raczej pijak, prawda?
Zwracam tak. Wielką uwagę na ten potoczny język.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Wszystkiego, co najlepsze. Mam jeszcze 3-4 minuty do końca audycji. Na koniec jakieś jeszcze może zdania, czy myśli, czy refleksje, które nie zostały wypowiedziane.
Znaczy, refleksja może taka oczywista, że bardzo dobrze by było, żeby właśnie młodzież, już jak, tak jak mówiła Madzia, najmłodsi ludzie już zaczynali pracować nad sobą, prawda? Wchodzimy w związki, w relacje, w pracę, w różne. Relacja jest wszędzie, prawda? Wychodzę nawet na pocztę i rozmawiam z urzędniczką i to jest też relacja. Im wcześniej zaczniemy sobie zdawać z tego sprawę, czy nasza relacja jest zdrowa, czy jest przemocowa, bo zawsze wynosimy coś, to co też Madzia mówiła, z dzieciństwa. Niestety nie zawsze dobre rzeczy. Nie zawsze dobre. I nie obwiniajmy za to swojego domu.
Ten nowy wątek, ale tak sobie pomyślałam w tym momencie, że w szkołach jest przygotowanie do życia w rodzinie, prawda? Ale wiem, że to jest nowy wątek, ale właściwie tej relacji, czy życia właśnie mówiąc, najogólniej życia, powinniśmy się uczyć przede wszystkim w rodzinie, prawda?
Przede wszystkim, ale jeżeli ta rodzina niestety, tak jak się mówi o obrazie Boga, że ludzie, którzy mają wspaniałego ojca, mają ziemskiego, mają wspaniały obraz Boga, tak. Ale nie wszyscy mają wspaniałego tak. ojca, a wszyscy chcemy być wspaniali.
Tak. To warto, mówiła pani prezes?
Magdalena Przodowska z Bydgoszczy. Warto też zauważyć, że relacja to nie tylko mówienie. Relacja to również i można powiedzieć przede wszystkim słuchanie. Takie komunikaty my jako mamy słyszymy już od małych dzieci, bo ty mnie nie słuchasz. Powtórz, co powiedziałem. I w naszych grupach przede wszystkim uczymy się słuchać.
O, jest już cała widzę, grupa. Pani Magdaleno, że spotkamy się na za jakieś dwa miesiące na audycji.
Przede wszystkim słuchanie to bardzo istotna sprawa i okazuje się, że również bardzo trudna.
A też bycie, ja tak myślę, że to nie tylko słowa, ale też bycie, prawda, nasza postawa, to co komunikujemy bezsłownie.
Niewerbalnie,
tak,
oczywiście.
Tak, ale to właśnie. To. Madziu, pani Magdalena Jurzysta? Dziękuję Madziu, że jakoś tak zainicjowałaś.
No wiedza to nie mądrość, a ja tu znalazłam grupy, ja jestem zafascynowana anonimowymi alkoholikami, którzy przez wiele lat pracują i tym, co robią w swoim życiu, czego dokonują, a teraz znalazłam grupę, w której ja też mogę popracować gdzieś tam nad sobą i szukać mądrości, więc no jestem zafascynowana tym.
Dziękuję bardzo.
Tak, możemy jeszcze powtórzyć na koniec.
Kontakt.
Żeby osoby, które chcą się z nami skontaktować, weszły na naszą stronę internetową www.przystan-m.pl oraz telefon do nas 501 289 869.
Powiem tak, ja wczoraj znalazłam, zwyczajnie wpisałam tylko przystan M.
Oczywiście, tak, nie trzeba adresu.
Nie trzeba www i tak dalej, tak, żeby... Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawialiśmy o relacjach, gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Przystań M, pani Magdalena, Małgorzata Ziarkiewicz, pani prezes, pani Magdalena Brzozowska z Bydgoszczy, członek też prowadząca grupę bydgoską, rozumiem, tak. Oraz pani doktor Magdalena Elżbieta Jurzysta, prowadząca grupę toruńską. Dziękuję paniom bardzo serdecznie. Dziękuję
my
bardzo
również dziękujemy.
Radiosłuchaczom, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w audycję ojcu Grzegorzowi za realizację programu. A za tydzień, drodzy Państwo, zapraszam do słuchania audycji. Będziemy mówić o przygotowaniu do świąt wielkanocnych, a szczególnie w takim... będziemy mówić o chrzcie, o znaczeniu chrztu dla takiego zwykłego człowieka, który też jest dotknięty niepełnosprawnością, chorobą. Gościem naszym będzie ksiądz dr Wacław Dokurno. Zapraszam serdecznie. Wszystkim szczęść Boże na cały tydzień. Myślmy o sobie, uczmy się relacji. Żegna się Barbara Momot.